Przyjdź, Duchu Święty, prosimy Cię teraz o Twoją obecność podczas tej konferencji, szczególną obecność. Działaj przez Jarka, otwieraj nasze serca, tak żebyśmy usłyszeli każdy z nas coś właśnie dla siebie ważnego. Właśnie w tej konferencji Jarka niech jego usta wypowiedzą wielkie Boże tajemnice. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze, jak na wieki wiecznych.
Wiecie, zacznę od takiej technicznej sprawy. Jak będę cytował cytaty z Pisma Świętego, żeby było wiadomo, kiedy się kończą, kiedy zaczynają, w czasie cytatu będę trzymał podniesione Pismo Święte w górze. Więc tak, stajemy w tym naszym czwartym dniu rekolekcji na tej naszej świętej górze. I rozważamy, jak wiecie, obecność Bożą i Jego przemieniające działanie. I dziś, jak już wspomniałem, rano zajmiemy się tematem spotkania z Panem Bogiem w modlitwie dziękczynienia oraz w modlitwie uwielbienia. I w sumie to jest bardzo szeroki temat. Zastanawiałem się, jak go zawęzić, żeby wam powiedzieć to, co najważniejsze. Mam nadzieję, że Duch Święty tak to poprowadzi, że będzie mówił w waszych sercach to, co On chce. A ja chciałbym was, dwie rzeczy. Po pierwsze, zachęcić do modlitwy uwielbienia i nieco ją wyjaśnić. A po drugie, pokazać jedną z dróg, która prowadzi do modlitwy uwielbienia. A jest nią właśnie dziękczynienie. I tak będzie podzielona ta konferencja na dwie części. Zaczniemy od modlitwy uwielbienia, a w drugiej powiemy sobie o dziękczynieniu. Na sam początek takie pytanie. Czy i dlaczego w ogóle warto uwielbiać Boga? Nie wiem, czy sobie to uświadamiacie. Jest kilka powodów. Ja znam co najmniej trzy i o tych trzech wam powiem. Pierwszy powód jest taki może nieco katechizmowy. Nie mogę go pominąć, bo jest on podstawowy. Pisało i mówiło o nim wielu ludzi Kościoła, na przykład święty Ignacy Loyola. W swoich ćwiczeniach duchowych numer 23 tak napisał. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył. Powtórzę. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył. Tak pisał święty Ignacy Loyola. Czyli chwalić i czcić Boga to cel. Cel powołania każdego stworzenia do życia. I tu na potwierdzenie, posłuchajcie, jaką Bóg ma prośbę do Izajasza. To jest w jego księdze zapisane. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi, wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem. To jest Izajasz 43:7. Czyli Bóg stworzył ludzi ku swojej chwale. Albo mamy takie słowa już samego proroka Izajasza, też z jego księgi. To jest z Izajasza 6, fragmenty od 1 do 3, trochę skrócone. Mówi to Izajasz. Ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały nad nim i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Zatem, co robią aniołowie i zapewne też święci w niebie? Otóż właśnie wielbią Boga. Wołają i obwieszczają Bożą świętość i Jego chwałę. I tak samo człowiek. Do tego dokładnie jest powołany, do wielbienia Boga. My też, po śmierci, w niebie, ufam, że razem z aniołami i świętymi będziemy wielbić Boga. Tak? No jasne, że tak. No właśnie. Dobrze, a jeżeli mamy to robić docelowo w niebie, to dlaczego by nie zacząć już teraz na ziemi? Pomyśl sobie, jeżeli masz uwielbiać Boga w niebie, a zaczniesz już teraz, to tak jakbyś troszeczkę przybliżyła się do nieba, jakbyś już jedną nogą był w niebie. Dobrze, i to jest zatem ten pierwszy powód, dlaczego warto uwielbiać Boga, bo to po prostu nasz cel, nasze powołanie. Tak Bóg to wymyślił. Jesteś powołany, jesteś powołana, żeby Go wielbić. Teraz drugi powód, związany bezpośrednio z tematem naszych rekolekcji, czyli też z obecnością Bożą. Nie wiem, czy jest już w Was takie pragnienie tej Bożej obecności. Jeżeli jest, to super. A jeżeli jeszcze nie ma, to ja ufam, że Duch Święty przemieni Was i zrodzi takie pragnienie. A dlaczego? Bo to jest pragnienie świętych. Świętych, czyli też nas docelowo. Ufam, że każdy z nas chce być świętym kiedyś. Fajnie, jak już by było teraz, ale w niebie są tylko święci. Więc rozumiem, że każdy z nas chce być święty, bo chce być w niebie. Kto z Was czytał dzienniczek świętej siostry Faustyny? No właśnie, a z niego wiemy, jak bardzo siostra Faustyna tęskniła za Bogiem. Jak bardzo chciała być już z Nim, przy Nim, w Jego obecności. Dosłownie wyczekiwała śmierci, aby stanąć przy Jezusie, spotkać się z Nim. I tak jak już mówił brat Krzysztof, tak jak mówił Witek w poprzednich konferencjach, Bóg jest obecny i w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, ale też w Piśmie Świętym. Jest też obecny, co będziemy słyszeć w kolejnych dniach, w adoracji, we wspólnocie czy w obecności Maryi. A ja Wam dzisiaj chcę powiedzieć, że tak samo można stanąć w Bożej obecności podczas modlitwy uwielbienia. Nasz katechizm mówi w punkcie 2639: uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę, nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Czyli uwielbiając, uznajesz, że Bóg jest. I twoje serce staje się czyste. A w jakich sercach Bóg najchętniej przebywa? Z jakimi jest blisko? Właśnie w sercach czystych. Zatem, kiedy uwielbiasz, wierzę, Bóg sam się do ciebie przybliża. Czy nie chciałbyś, nie chciałabyś być bliżej Boga? I uwielbienie jest właśnie tym sposobem, żeby stawać w Bożej obecności. Oczywiście jednym z kilku. Pamiętajcie, że najważniejszym jest Eucharystia, żeby nie wpaść w pewną pułapkę. I tutaj pragnę was przestrzec. Uwielbiając, często przeżywamy pozytywne emocje i kojarzymy uwielbienie z radosnymi emocjami. My, kiedy wieczorem się modlimy, no to może jeszcze nie klaszczemy, ale ci, którzy chodzą na spotkania modlitewne od nowy, to wiedzą, że tam jest dużo radości, czasami klaszczą, ludzie tańczą. I to się zgadza, bo uwielbienie daje radość, a w sumie precyzyjnie nie uwielbienie, tylko to Bóg daje radość, kiedy my Go uwielbiamy. Radość wynika właśnie z Jego obecności. Aniołowie w niebie radują się Jego obecnością. I tu uwaga na tą wspomnianą pułapkę, żebyście nie zapragnęli czasami uwielbiać tylko dla samej radości. To może być etap początkowy. Z tym się zgadzam, bo sam też tak miałem. Takie króciutkie świadectwo wam powiem. Wiecie, kiedy ja kilka lat temu zetknąłem się z odnową charyzmatyczną, to był akurat moment, kiedy się nawracałem. I bardzo nie chciałem wrócić do takiego smutnego kościoła, w którym, nie wiem, tak mi się to kojarzyło, że organista, nawet jak się stara, to ludzie najradośniejszą pieśń potrafią zaśpiewać jak pogrzebową. Ja strasznie nie chciałem wrócić do takiego kościoła. Wiecie, chciałem tego uniknąć i szukałem czegoś takiego jak na tych amerykańskich filmach gospel, gdzie ludzie klaszczą, radują się, tańczą, a nie wiedziałem wtedy, że istnieje odnowa. No ale to Pan Bóg tak wszystko zadziałał i tak mnie poprowadził, że poszedłem właśnie na spotkanie odnowy charyzmatycznej i znalazłem to, czego szukałem w naszym katolickim kościele. Strasznie się ucieszyłem i się tym zafascynowałem wtedy. I chodziłem na spotkanie uwielbieniowe raz, nawet dwa razy w tygodniu. I chodziłem właśnie, bo przeżywałem tam dużo pozytywnych uczuć i emocji. Przyciągało mnie to właśnie zadowolenie. Zamiast pragnienia Boga, miałem pragnienie zadowolenia. I teraz wiem, że Bóg może tak przyciągać przez tą radość i pozytywne emocje. Może właśnie ktoś z was jest w takiej sytuacji, że uwielbienie daje ci wiele radości. Ja nie mówię, że to źle. To bardzo dobrze, bo przecież radość jest od Boga. Ciesz się tym. Tylko właśnie uwaga na tą pułapkę, żeby w przyszłości nie pozostać na tym etapie, że celem modlitwy uwielbienia byłoby twoje zadowolenie. Że bardziej chciałbyś się radować, niż spotkać z Bogiem. Ja niestety w tą pułapkę wpadłem. I dlatego wam o tym mówię, żeby was przestrzec, żebyście wiedzieli, co zrobić na przyszłość. Bo może tak się zdarzyć u mnie, tak się zdarzyło, że zamiast tej radości w uwielbieniu przyszedł trud. I mi teraz uwielbienie nie przychodzi już z taką lekkością. Chociaż ufam, że to jest taki etap oczyszczenia, który ma prowadzić do czystej, takiej doskonałej formy modlitwy uwielbienia. I tu przeczytam wam jeszcze raz nasz katechizm. Modlitwa uwielbienia, całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga, wysławiając Go dla Niego samego, oddając Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Czyli mamy takie trzy główne cechy uwielbienia. Całkowicie bezinteresowne, wysławia Boga dla Niego samego, i oddaję Mu chwałę za to, że On jest. I jak się tak człowiek zastanowi, to wcale nie jest łatwo modlić się bezinteresownie, modlić się dla samego Boga, oddawać Mu chwałę, nawet nie dziękując za coś, tylko tak po prostu. I to jest raczej mowa o takiej doskonałej modlitwie uwielbienia, o takiej czystej formie, jak to pewnie czynią aniołowie i święci w niebie, ale skoro katechizm nas tak poucza, to sądzę, że i my mamy dążyć do takiej właśnie formy.
Który numer?
2649. Jak zatem dojść do takiej umiejętności modlenia się bezinteresownie dla samego Boga? I o tym powiem w drugiej części konferencji, gdzie poruszymy ten wspomniany temat modlitwy dziękczynnej. Być może tam już się domyślacie, że to właśnie modlitwa dziękczynna jako nieco łatwiejsza poprzedza i prowadzi do modlitwy uwielbienia. Tak, ale jeszcze zanim ta druga część konferencji, to zostaje nam przecież trzeci cel modlitwy uwielbienia, bo o dwóch sobie już powiedzieliśmy. Przypomnę, pierwszy to jest nasze powołanie. Boże, tak, Bóg nas tak stworzył, żebyśmy Go wielbili. I drugi cel, Boża obecność w modlitwie uwielbienia. I teraz trzeci, dla tych może jeszcze niezachęconych. Mam taki cel, który jest taki bardzo ludzki. Nam chyba będzie się najłatwiej, że tak powiem, tego celu przyczepić. Otóż w czasie modlitwy uwielbienia Bóg działa. To jest temat naszych rekolekcji. Przemieniająca moc Ducha Świętego, czyli Boże działanie. Bóg w czasie, kiedy my Go bezinteresownie uwielbiamy, może działać, może Cię przemieniać, może przemieniać Twoje otoczenie, może Cię uzdrawiać. Na marginesie taka mała dygresja. Ojciec Józef Witko, franciszkanin, charyzmatyk, może kojarzycie, mówi, że ma takie doświadczenie, że podczas modlitwy uwielbienia jest więcej uzdrowień niż podczas modlitwy o uzdrowienie. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy Boga uwielbiamy, to, że tak powiem, jest Mu łatwiej. Bo kiedy Ty uwielbiasz bezinteresownie, to się otwierasz na Niego samego. On przychodzi bliżej. I kiedy przestajesz się skupiać na sobie, na swoich problemach, a skupiasz się na Bogu i uwielbiasz Go bezinteresownie, nie prosisz, nie dziękujesz, przestajesz się kurczowo trzymać siebie, swoich myśli, swoich pomysłów, a zaczynasz ufać Bogu, otwierasz się na Niego. Wiecie, ten gest otwartych rąk. To jest dla Pana takie pozwolenie. Jakbyś otwierał swoje życie, otwierała swoje życie i pozwalała Mu działać. Zatem trzeci cel modlitwy uwielbienia to Boże działanie. I teraz na dowód prawdziwości tego trzeciego celu, tego stwierdzenia, mam dla Was dwa przykłady. Pierwszy to historia, która działa się za czasów króla Jozafata. Jest opisana w drugiej księdze Kronik w rozdziale 20. Ona jest długa, więc ja Wam przeczytam taki skrót, który napisałem. Przeciw Izraelitom stanęło ogromne wojsko, Moabici, Amonici i inni, i Jozafat, ówczesny król Izraelitów, przerażony, poszedł do świątyni prosić Boga o pomoc. I tam przez proroka dostał zapewnienie od Pana, żeby się nie lękał, nie martwił tego mnóstwa wojska, które przeciw niemu stanęło, ale żeby po prostu w następnym dniu stanął do walki, a Bóg sam będzie walczył. I następnego dnia rankiem tak zrobili, ruszyli do walki, ale nie tak, jak to zwykle bywa, że na czele wojska idą najlepsi żołnierze, tylko posłuchajcie, kogo Jozafat postawił na czele swojego wojska. W drugiej księdze Kronik czytamy, 20-21 czytamy. Ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go śpiewając: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Gór Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Amen? Amen. Czyli Jozafat, popatrzcie, kazał stworzyć taką procesję liturgiczną przed swoim wojskiem, gdzie psalmiści i śpiewacy wielbili Boga, a ci z mieczami szli za nimi. I w czasie, kiedy oni wznosili te okrzyki radości i uwielbienia, w tym momencie Bóg zaczął działać. Czyli całe wojsko zaufało Bogu i Bóg ich nie zawiódł, zadziałał. Przemienił taką beznadziejną sytuację, w której byli. I nikomu nic się nie stało. Dobrze, teraz drugi przykład. Też wielkie działanie Boga. To będzie świadectwo, które podaję Wam za księdzem Łukaszem Górzyńskim Pallotynem. Opis wydarzeń z lat 90. Kojarzycie może taką bratobójczą wojnę w Ruandzie, właśnie z początku lat 90. pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi. I to była taka bardzo krwawa wojna. I Pallottini, którzy byli tam wtedy na misjach, opisali takie wydarzenie. W pewnej wiosce do proboszcza przybiegli jego parafianie i mówią, że zbliża się wojsko z tego drugiego wrogiego plemienia z rozkazem wymordowania ich, zabicia 950 osób. I ksiądz proboszcz mówi: zgromadźcie się wszyscy w kościele, odprawimy mszę świętą, a potem będziemy uwielbiać Pana. No wiadomo, że w Afryce ludzie są bardzo żywiołowi, tańczą, śpiewają, kiedy się modlą. I tak też się dzieje. Msza święta trwa zatem długo. Tak długo, aż przychodzi to wojsko, które miało ich zabić. Wchodzą do kościoła i są zaskoczeni, bo tam trwa uczta. Ludzie właśnie śpiewają, tańczą i są radośni, chociaż wiedzą, że za chwilę mogą zginąć. No ale każda, nawet najdłuższa msza kiedyś ma swój koniec, więc co dalej? Ksiądz mówi: wystawmy Najświętszy Sakrament, będziemy uwielbiać Jezusa, tyle możemy. Zatem uwielbiają, modlą się i w tym czasie dochodzi do kłótni między dwoma wrogimi dowódcami. Jeden mówił: strzelamy, wrzucamy granaty do kościoła, podpalimy, a drugi mówi: czekamy. I po kilku godzinach modlitwy, uwielbienia, to wrogie wojsko odchodzi. Nikt nie zginął, chociaż mieli rozkaz od dowódców swoich. I takie jest Boże działanie, kiedy Go uwielbiamy. To jest świadectwo, które z lat 90., czyli niedawno. Czyli Pan Bóg dalej tak samo działa. Jak działał w Starym Testamencie, tak i działa teraz. W czasie modlitwy uwielbienia. Dobrze, teraz kiedy mamy wyjaśnione te trzy przykładowe cele modlitwy uwielbienia, mam nadzieję, że jesteście już zachęceni, żeby Go uwielbiać. Ja sam się zachęciłem. Tylko teraz, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby prawdziwie uwielbiać i szukać Jego chwały, a nie własnego samozadowolenia? Bo o to chodzi. No właśnie, jak? I ja powiem Wam, że znalazłem odpowiedź. W sumie nie ja, Duch Święty dał mi ją przez swoje słowo i swoich kapłanów, więc się chcę tym z Wami podzielić. Na przykład wspomniany ojciec Józef Witko mówi, że do modlitwy uwielbienia prowadzi modlitwa dziękczynienia. Modlitwa dziękczynienia jest niejako pierwsza, przed modlitwą uwielbienia, wprowadza do niej. I potwierdza to tak samo na przykład biskup Andrzej Siemieniewski, a także wspomniany ksiądz Łukasz Pallottin. Tak więc teraz bardzo ważne zdanie tej konferencji, w sumie mogłoby się stać naszą dzisiejszą myślą przewodnią. Więc tak, zaczynamy od dziękczynienia, czyli modlitwy, w której Bogu dziękujemy za Jego dary i łaski. Ta modlitwa w naturalny sposób prowadzi nas do uwielbienia, do wychwalania Boga już nie za coś, ale tak po prostu. A to, kiedy Go uwielbiamy, otwiera nas na Jego samego, na Jego obecność, czyli też na Boże działanie i przemienianie nas. Czyli to, po co pewnie przyjechaliśmy tutaj. I to jest taki logiczny ciąg, nie wiem, czego powtórzyć. Wiecie, ja takie lubię, bo jestem, mam umysł ścisły i jak sobie tak coś wytłumaczę, to jest mi łatwiej. Czyli jeszcze raz. Najpierw dziękujemy, co nas naturalnie prowadzi do uwielbienia, dzięki czemu przybliżamy się do Boga, otwieramy na Jego obecność, a to z kolei pozwala na działanie Jego przemieniającej mocy. A i ja nie twierdzę, że to jest jedyna droga, zapewne jedna z wielu różnych. Ale ta jest akurat oparta o słowa na przykład biskupa Andrzeja, czy wspomnianego ojca Józefa Witko. A i sam ojciec Raniero Cantalamessa, może kojarzycie, wieloletni kasnodzieja domu papieskiego, czyli głosił kazania dla samych papieży, mówi, że największym grzechem ludzkości dzisiaj jest brak uwielbienia i dziękczynienia składanego Bogu. Jeżeli to jeszcze kogoś nie przekonuje do dziękowania Bogu, to mam dla was słowa samego Jezusa z Łukasza 17, 11 do 19, jak idąc uzdrowił trędowatych. Zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło przeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się i z daleka głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań i idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I powiem wam, że kiedy pisząc tę konferencję przeczytałem ten fragment z Łukasza, to aż mi z bólu serca łza się wokół zakręciła. Jak ja mam mało wdzięczności dla Pana. Tylko jeden z 10 wrócił, żeby podziękować. I co Jezus wtedy powiedział? Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? To tak jakby Jezusa zabolał brak wdzięczności pozostałych. Tak jakby Jezus może nie tyle zdziwił się tą niewdzięcznością, ale wręcz zasmucił się brakiem podziękowania Mu za Jego cud, za tą boską interwencję. Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten jeden. Tak bardzo się zasmucił Jezus. Takie słowa Jezus wypowiedział do świętej siostry Faustyny w dzienniczku akapit 15:37. Za dobrodziejstwa otrzymuje niewdzięczność, za miłość otrzymuje zapomnienie i obojętność. Serce moje tego znieść nie może. Pomyśl, mój brak wdzięczności, czy twój brak wdzięczności dosłownie zasmuca Boga. Czy chcesz zasmucać Boga? Ja nie chcę. I powiem wam, że od razu tego dnia, kiedy pisałem te słowa, postanowiłem, że robię takie ćwiczenie, eksperyment. Przez tydzień zupełnie przestaję prosić Boga o cokolwiek, a w to miejsce zaczynam Mu dziękować. Jak na przykład prosiłem o napisanie dobrej konferencji, to przestałem prosić o napisanie dobrej konferencji, tylko dziękowałem, że w ogóle mogę ją napisać i powiedzieć. Jak na przykład do tej pory prawie na każdą mszę świętą, czy w niedzielę, czy w tygodniu szedłem z intencją prośby, tak postanowiłem, że przez tydzień idę tylko z intencją dziękczynną. Na marginesie, taka dygresja. Właściwie wiecie co, mam dla was takie ćwiczenie na rozbudzenie. Przypomnij sobie kilka ostatnich intencji, z jaką byłaś na Eucharystii. Macie? Dobrze, a teraz policz, ile w tych intencjach było intencji dziękczynnych. No i nie wiem jak u was, bo mi aż to się wstyd przyznać, bo na kilku dobrych ostatnich mszach świętych przed tym moim eksperymentem byłem tylko z intencjami prośby. Modliłem się ciągle o coś, prosząc Boga. Nie było ani jednej mszy, żebym poszedł podziękować. I to smutne, bo wiem, że teraz już wiem po napisaniu tych słów, że Bóg się tym zasmuca, że ja Mu nie dziękuję. Ja mam nadzieję, że ten bilans u was nieco wypada lepiej niż u mnie. A jeżeli nie, to jeszcze raz wracam do tego eksperymentu. Zatem, kiedy wiecie, zdałem sobie sprawę, że tak mało dziękuję, a Boga zasmuca ten brak mój wdzięczności, no to postanowiłem, że chcę dziękować więcej. I wcale nie było to łatwe przez ten tydzień o nic nie prosić, tylko dziękować. Ale wiecie, efekt mnie zadziwił. Takie króciutkie świadectwo. Jakiś miesiąc wcześniej, przed rekolekcjami, oddałem pianino do naprawy i prosiłem Boga przez jakieś trzy tygodnie o pomoc w tej naprawie, bo uszkodzenie było jakieś poważne, nie było części, które tam były potrzebne, żeby to naprawić. Dzwoniłem tam co tydzień do tego serwisu, pytałem i ciągle tych części nie było. No i przyszedł ten tydzień, kiedy zrobiłem ten mój eksperyment, no i zamiast prosić o naprawę pianina, już nie mogłem prosić, więc już nie prosiłem o tą naprawę pianina, tylko zgodnie z moim postanowieniem musiałem dziękować i tak mniej więcej tak się modliłem. Boże, dziękuję Ci, wiem, że Ty jesteś wszechmocny i wszystko możesz i Tobie, Panie, oddaję tą sprawę tej naprawy tego pianina, niech się dzieje Twoja wola. Wiem, że jeżeli zechcesz, no to uda się naprawić to pianino i tak z wyprzedzeniem już dziękuję, jeżeli się uda. I tyle. Już nie prosiłem o naprawę, ale dziękowałem, oddałem tą sprawę Bogu. Żeby się Jego wola spełniła, a nie mój plan. Wiecie, ja chciałem, żeby było pianino naprawione, ale nie wiem, może fałszuję i... Znaczy wiem, że tam czasami fałszuję, ale chodzi o to, żeby się wola Boża spełniła, nie moja. I wiecie, po 5 dniach takiej modlitwy dzwoni serwisant, że ma dobrą informację. Że udało się naprawić uszkodzenie, a do tego wyszło taniej, bo on nie dostał tej części, którą miał kupić, tylko jakoś to zrobił jakoś inaczej. No, w każdym razie wyszło lepiej, niż mogło być. Wiecie, no i każdemu polecam z Was podjąć takie wyzwanie w wolności, tak stosownie do Twoich chęci, jak chcesz, tak możesz sobie ustalić, czy to będzie 1 dzień, 5, czy tydzień, czy 2, czy zaczniesz teraz, czy po rekolekcjach. Ale spróbuj, tak postanów sobie, że przez ten czas, który sobie postanowisz, w swojej modlitwie indywidualnej już o nic nie prosisz. Tylko dziękujesz. Tylko dziękujesz. I wiecie, temat dziękczynienia to można by zrobić oddzielne rekolekcje. Niestety nie rozwinę go tu bardziej, nie mamy czasu, wybaczcie. Jedynie wrócę może już do tego, co mówiłem, do esencji tej konferencji, tego, co chciałem Wam pokazać, dlaczego mówimy o dziękczynieniu. Przypomnę, poza tym, że brak wdzięczności zasmuca Boga, to mówimy o modlitwie dziękczynnej jako o takim użytecznym narzędziu, które pomaga nam uwielbiać Boga. Dziękczynienie jest tą modlitwą, która prowadzi do uwielbienia, o którym już wspomniałem. Więc jeżeli masz problem z uwielbieniem, nie potrafisz uwielbiać Boga, to najpierw zacznij dziękować. Zaczniesz dziękować, będziesz dużo dziękować, a wtedy modlitwa uwielbienia przyjdzie Ci automatycznie. Niejako uwielbienie zrodzi się z Twojego dziękczynienia. A że warto uwielbiać, to pamiętać te 3 cele, co mówiłem na początku. Boża obecność podczas modlitwy, nasze powołanie i Boże działanie w czasie modlitwy uwielbienia. Już tak zbliżając się ku końcowi, krótko o tym, za co można dziękować. Dlaczego o tym mówię? Bo to ważne, bo często my ludzie, przynajmniej ja, nawet sobie nie uświadamiam tych darów, które od Boga otrzymuję. Na przykład przechodzę na porządku dziennym obok tego, że jest ładna pogoda, że zjadłem dzisiaj śniadanie, albo że rośnie drzewo, które mi daje cień. O to nieskończoność by wymieniać. Chodzi o to, że sobie dopóki nie zrobiłem tego eksperymentu, nie zdawałem sobie sprawy z tego, za co mogę dziękować, a za wszystko mogę dziękować. Dla ułatwienia przeczytam Wam, co mówi nasz katechizm o modlitwie dziękczynnej, punkt 2648. Każda radość i każdy trud, każde wydarzenie, każda potrzeba mogą być przedmiotem dziękczynienia. Albo posłuchajcie słów świętego Pawła z 1 Tesaloniczan 5:16-18. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Już kończymy, Grzesiek. Albo w psalmie 50. Jeszcze raz? Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Namiary?
I z katechizmu.
Z katechizmu. Każdy trud, przepraszam, każda radość i każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą być przedmiotem dziękczynienia. No to zdanie, wiadomo, wymagałoby wytłumaczenia, może brat powie coś na kazaniu. Nie. Ale to może kolejne rekolekcje zrobiły na temat modlitwy dziękczynienia. I ostatnie już zdanie, właściwie fragment z Księgi Mądrości 16, to jest fragment wersu 28. W dziękowaniu Tobie trzeba wyprzedzać słońce. Księga Mądrości 16, to jest fragment wersu 28. Dobrze, to tyle konferencji, a słowo, które mamy do rozważenia w czasie adoracji, to będzie psalm 50.